To jest... No właśnie, to byłoby trudne. Chociaż pan prezes ani ja to nie ułomki, ale jednak... No widzicie państwo, media dzisiaj mogą wszystko. I bez mediów niestety świat się nie kręci. Ale to dzięki temu o tym naszym wydarzeniu będzie dużo informacji, także w sieci, także myślę, że na całym świecie. Dzień dobry Państwu. Teraz już oficjalnie witam Państwa bardzo serdecznie na inauguracji 16 spotkań polonijnych organizowanych przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Witam serdecznie prezesa Instytutu, pana doktora Karola Nawrockiego. Poproszę o brawa.
Witam Państwa. Dzień dobry.
No właśnie, tacy jesteśmy troszkę ukryci, bo jest tutaj wiele kamer. Spotkania nasze kolejne, można powiedzieć, są w tym roku wyjątkowe, bo pandemia, która nas wszystkich dotknęła, a wśród państwa, wśród 54 uczestników tegorocznych spotkań polonijnych są przedstawiciele wszystkich kontynentów. Takżeśmy sobie dokładnie policzyli wszystkie 6 kontynentów, co nas niepomiernie cieszy, bo co to oznacza? To oznacza tyle, że państwo nauczacie języka polskiego, historii na wszystkich kontynentach i robicie to z prawdziwą pasją. Z prawdziwą pasją, bo na tym polega praca nauczyciela polonijnego. Dobrze to wiemy, obserwując Państwa pracę, towarzysząc Państwa pracy, Państwa wysiłkom od wielu, wielu lat. A zatem jest to jakaś szczególna satysfakcja dla nas tutaj Państwa powitać. Nie chcę teraz mówić za dużo, oddaję głos Panu Prezesowi. Bardzo serdecznie jeszcze raz Państwa witam. Witam Pana Prezesa.
Brawo. Dziękuję pięknie, panie dyrektorze. Drodzy państwo, rzeczywiście konwencja jest, powiedziałbym, wyjątkowa, bo zawsze przy naszych konferencjach prasowych jest dużo kamer i zawsze się z tego cieszymy, że państwo dziennikarze, państwa telewizje są zainteresowane ofertą Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiejsze spotkanie ma nieco inny wymiar. Pan dyrektor mnie poprosił, żebym około 15 minut do państwa powiedział o tym, czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej poza tą branżą, którą państwo znacie, czyli poza tą ścieżką edukacyjną. Ja przede wszystkim państwu, którzy przyjechaliście do nas z całego świata, chciałem serdecznie podziękować i to nie tylko za to spotkanie, że dzisiaj się widzimy, a widzę wśród was także twarze nauczycieli, osób, z którymi współpracowałem na różnych kontynentach, ale nie wszyscy się znamy, a to dla mnie, drodzy państwo, pierwsza okazja, żeby spotkać się z wami bezpośrednio, nie tylko przez to, co działo się w okresie pandemii COVID-19, ale także za sprawą bardziej przyziemnego i pragmatycznego faktu, bo dokładnie rok jestem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, więc nie wszystkich państwa byłem w stanie spotkać i z wami porozmawiać. Więc wielkie podziękowanie dla wszystkich państwa za to, że serce Polski, pamięć o polskiej historii bije w tych miejscach, z których państwo przyjechaliście. To jest wasza wielka zasługa i ten 16 już polonijny zjazd jest dowodem także na głęboką tradycję tych spotkań. Cieszę się, że dzisiaj te spotkanie odbywa się nie w formie online. Oczywiście nie mogę nie podziękować, drodzy państwo, panu dyrektorowi Adamowi Chlebowiczowi i całemu zespołowi Biura Edukacji Narodowej, które przygotowało to spotkanie i które realizuje misję edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej z sukcesami. To pan dyrektor spotkał nas dzisiaj wszystkich tutaj razem. Drodzy państwo, ja patrzę na nasze spotkanie jako na wielką okazję, moją okazję do tego, aby powiedzieć państwu, co nowego wydarzyło się w ciągu ostatniego roku w Instytucie Pamięci Narodowej. I trochę tą formułę państwo prowokujecie, bo jesteście z jednej strony doświadczonymi edukatorami. Wielu z was jest zawodowymi historykami, więc myślę, że tych 15 minut nie poświęcę na opowiadanie wprost o historii Polski w XX wieku, która jest naszą wielką pasją, ale też jest naszym zawodem. No ponadto od 15 lat część z państwa już uczestniczy w tych projektach, w tym programie, a więc mogliście już zobaczyć ważne miejsca polskiej pamięci, takie jak Westerplatte, jak Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych przy ulicy Rakowieckiej. Przejrzałem oczywiście także program, więc mimo, że moje serce bije do polskich pięknych Kresów Wschodnich i do Wilna, to nie chciałbym Państwu dzisiaj zabierać czasu opowieścią o Wilnie, w którym spędzicie kolejny tydzień też z głęboką, z bogatą agendą tych spotkań. Ale drodzy Państwo, żebyśmy nie myśleli, że wszystko zostało powiedziane i że wszystko zostało zrobione, to przyszedł mi dzisiaj do głowy cytat z Innego Świata Gustawa Herlinga Grudzińskiego, oczywiście w zupełnie innych okolicznościach, zapisany, dotykający zupełnie innych przeżyć, ciężkich czasów, jego osamotnienia i uwięzienia. Ale Herling Grudziński zapisał, że życie bez czekania na cokolwiek wypełnia się po brzegi rozpaczą, drodzy Państwo. Więc chciałbym, żebyśmy wszyscy wyszli dzisiaj z takim przekonaniem, że mimo tych wszystkich słów, które powiem o Instytucie Pamięci Narodowej i tym cieple, które kieruję do Państwa i wdzięczności, mamy jeszcze wszyscy bardzo dużo dla Polski do zrobienia i tutaj w Polsce i na całym świecie. To zdradza też kontekst 16 spotkania, bo gdy pierwsze polonijne spotkania powstawały, gdy powstawał Instytut Pamięci Narodowej, drodzy Państwo, to staliśmy przed zupełnie nowymi zadaniami. Na skutek tego, że Polska wychodziła z dwóch przerażających okupacji, niemieckiego nazizmu, sowieckiego komunizmu, a potem 45 lat sowieckiej kolonii w czasach komunistycznych, w Polsce istniał po prostu głęboki deficyt prawdy i wiedzy historycznej. W momencie powstawania Instytutu Pamięci Narodowej, który skupiał się nad z jednej strony lustracją i poprawą jakości życia publicznego w Polsce, archiwistyką, głębokimi badaniami historycznymi, procesem wydawniczym i wówczas sama forma, i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, drodzy Państwo, jako wyjście tej formy, którą są choćby wystawy panelowe z użytku Instytutu Pamięci Narodowej, ale wówczas te 15, 16, 20 lat temu sama forma przekazu historycznego i edukacyjnego była mniej ważna niż dzisiaj w XXI wieku. Po 20 już latach od początku XXI wieku, w momencie, gdy możemy tworzyć własną opartą o prawdę historyczną narrację. Jak Państwo sobie uzmysłowicie, to pewnie wiecie, ja to zawsze podkreślam, że w wieku XX Polska ze 100 lat tylko 33 decydowali Polacy o sobie samych. Polska ze 100 lat, 33 lata była niepodległa i wolna, a wszystkie pozostałe lata to, tak jak powiedziałem, albo niemiecka, albo sowiecka okupacja, albo destrukcja prawdy historycznej przez tych, którzy rządzili Polską, przez komunistów po roku 1945, a więc moment powstania Instytutu Pamięci Narodowej i tego programu wymagał od nas czegoś innego niż wymaga od nas dzisiaj. Instytut Pamięci Narodowej oczywiście wciąż jest oparty o głębokie fundamenty poszukiwań, ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, edukacji i wielu innych działań Instytutu Pamięci Narodowej, ale wchodzimy w zupełnie nową fazę. I to wiemy i na to reagujemy. I też chcielibyśmy Państwa zachęcić do tego, żebyście byli w tym procesie z nami. Zresztą dzisiaj podczas spotkań w programie odnajdziemy Biuro Przystanków Historia, będzie osobne wystąpienie Biura Przystanków Historia, które jest także ofertą skierowaną właśnie do Państwa. We współpracy z Biurem Edukacji Narodowej Biuro Przystanków Historia przygotowuje nieco inną ofertę, rozwija tę ofertę, która już została zainspirowana przez Biura Edukacji Narodowej i będzie docierało do różnych zakątków świata i tam Państwo, podobnie jak w dyrektorze Chlebowiczu, znajdziecie Państwo wsparcie do swoich działań edukacyjnych, do swoich działań oświatowych. Takie wydarzenia już się odbywają. Wyobraźcie sobie Państwo, nie wiem, czy jest ktoś na sali z Belgii, że podczas jednego wydarzenia w Belgii pracownicy Biura Przystanków Historia przygotowali lekcje dla ponad 1000 dzieci z wielu szkół. Trwało to zaledwie kilka dni. Biuro Przystanków Historia zajmuje się wobec tego implementowaniem pewnych nowych czy rozwijanych działań edukacyjnych opartych choćby o wydarzenia i warsztaty teatralne dotyczące niedźwiedzia Wojtka, czy kurs pierwszej pomocy, który sytuuje, pokazuje, jest oparty o fundament opowieści o Danucie Siedzikównie Ince. Jest to próba zagospodarowania zupełnie nowej przestrzeni, ale we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej i o fundament edukacyjny i historyczny, drodzy Państwo. W Instytucie Pamięci Narodowej, może część z Państwa wie, działa też od krótkiego czasu, od kilku miesięcy Biuro Wydarzeń Kulturalnych. Biuro Wydarzeń Kulturalnych ma za cel opowieść historyczną, choćby poprzez koncerty dedykowane historycznym wydarzeniom. Takie koncerty odbywają się w całej Polsce. Planujemy też, żeby odbyły się na świecie. Najnowszy koncert to W drodze, artyści Andersa. Mieliśmy, drodzy Państwo, wspaniałych twórców, poetów, muzyków w okresie międzywojennej. Część z nich, jak Marian Hemar, szła drogą szlaku bojowego. Walczył przecież, był Marian Hemar w Tobruku. Jest to konkretny zapis wydarzeń historycznych, który można aranżować na język teatralny, na język artystyczny. Jest to też próba rozwijania nowej historycznej opowieści o teksty Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego, nie tylko wojennej, ale co Państwo, jeśli zechcecie zobaczyć ten koncert, także opowieści o miłości, czyli o tym, czego żołnierzom na szlakach polskiej nadziei brakowało, za czym tęsknili, miłości do Polski, miłości do dzieci i miłości do żołnierzy. Najbardziej przełomowym, drodzy Państwo, przełomową zmianą w działalności Instytutu Pamięci Narodowej, i mówię to nie tylko w kontekście zewnętrznym, ale też wewnętrznym, bo jest to wewnętrzny szok instytucji, na powstanie Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej, które już po sześciu miesiącach działania może się pochwalić konkretnym owocem swojej działalności, o którym za moment powiem kilka słów, prosząc też Państwa, żebyście korzystali z tej oferty. Biuro Nowych Technologii, drodzy Państwo, zanim przystąpiło do działań, zrobiło z Instytutem Badań nad Przyszłością badania na grupie uczniów, na dość dużej grupie uczniów, chcąc spytać, czego w naszej ofercie, czego w ofercie Instytutu Pamięci Narodowej według nich nie ma. Spytano zarówno osoby, które moglibyśmy nazwać entuzjastycznymi geekami, tak to się w tej statystyce i w tym badaniu nazywa, więc tych, którzy są zainteresowani i historią, i nowymi technologiami. Spytano też świadomych pragmatyków, a więc tych, którzy interesują się albo nowymi technologiami, albo historią, rzeczami z punktu widzenia życia, moglibyśmy powiedzieć, no, zupełnie odmiennych od siebie, ale też krytycznych obserwatorów, którzy mówili, ani IPN, ani historia, ani nowe technologie nas nie interesują, mamy inne pasje i realizujemy się w zupełnie innej przestrzeni. To badanie, drodzy Państwo, pokazało nam, że poza światem rzeczywistym, który jest dla nas najważniejszy, zachęcamy do czytelnictwa, wydajemy książki, prowadzimy sztandarowe projekty edukacyjne. My się od tej oferty w żaden sposób nie odwracamy, ale ta grupa, specyficzna grupa młodzieży powiedziała nam właściwie, że Instytut Pamięci Narodowej ma doskonałą ofertę dla ludzi plus 40, a w nowej ofercie wirtualnej przestrzeni, oczywiście ja bym powiedział, że to nieprawda, bo mamy wiele projektów dla młodzieży i dla dzieci, ale to są osoby w dużej części związane ze światem wirtualnym, które tylko czasami wychodzą do rzeczywistości. Powiedzieli, że właściwie oni nie potrafią znaleźć dla siebie oferty w tej przestrzeni, w której spędzają swoje życie. A w tej przestrzeni do tej pory, w takim zakresie, w jakim byśmy chcieli, Instytutu Pamięci Narodowej nie było. W związku z tym, a wiemy, drodzy Państwo, jak wygląda przestrzeń wirtualna. Tam ludzie utożsamiają się, dzieci, młodzież, często z wymyślonymi, anonimowymi bohaterami, którzy stają się częścią ich życia. Przy dobrodziejstwie polskiej historii i tych bohaterach, którzy rzeczywiście żyli i Polsce służyli, powinniśmy także do przestrzeni wirtualnej wpuścić właśnie takie osoby. Reakcją na te badania i na nasze analizy było przygotowanie, drodzy Państwo, gry szyfrów, a więc pierwszej fabularnej gry historycznej komputerowej opowiadającej o roku 1920. Ta gra miała swoją premierę w Reducie Banku Polskiego, ale też na największych hackatonowych targach w Bostonie. Do dnia dzisiejszego ta gra w sieci na Steamie Instytutu Pamięci Narodowej ma 2 miliony wyświetleń, a 300 tysięcy osób zagrało. zagrało w tą grę, 50 tysięcy osób rozpoczęło grę i ją ukończyło. Wobec tego to też jest oferta dla państwa i prośba od razu do państwa, żeby zwrócić uwagę na grę szyfrów. Dobrzy gracze potrzebują 40 do 45 minut. To, jak mówią nasi odbiorcy, jest jedną z największych wad tej gry, że trwa tak krótko, ale mniej wprawni potrafią grać w nią nawet półtorej czy dwie godziny. Drodzy Państwo, dr Mateusz Marek będzie też mówił o szlakach nadziei w czasie Waszego spotkania, Odysei Wolności, a więc o naszej wystawie, która ma przypomnieć w najbliższych 3 latach o tym, co Polacy dali światu, jak nieśli wolność na wszystkich kontynentach. My groby Polaków odnajdziemy literalnie na całym świecie, na wszystkich szerokościach geograficznych. Przypomina mi się jeden z fragmentów zapisanych w doskonałej książce Waldemara Łysiaka, Asfaltowy salon, gdzie wódz plemienia indiańskiego mówi, nie sprzedaje się kości swoich ojców, a więc nie ma możliwości w tamtym kontekście oddania ziemi, w której są kości ojców. W naszym kontekście, gdy nasi żołnierze, nasi cywile ginęli w różnych zakątkach świata, nie możemy zapomnieć o kościach naszych ojców. Ostatnio Instytut Pamięci Narodowej w stolicy Zimbabwe, w Harare, wyremontował i otworzył cmentarz polskich cywilów, którzy trafili aż do północnej Afryki, ale jak Państwo wiecie, w tej Odysei Wolności, na Szlaku Nadziei Polacy ginęli nie tylko w Europie, ale też w Ameryce, w Afryce Południowej, w Australii, w Nowej Zelandii, na Bliskim Wschodzie, w Palestynie. Tam wszędzie jest część polskiej historii. O tym jest projekt Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, o których w szczegółach powie dr Mateusz Marek. Ja tylko Państwu chciałbym przekazać, drodzy Państwo, że to, co interesuje naszych, pewnie ja bym mógł udać się na warsztaty do Państwa, bo żyjecie w środowisku i w przestrzeni międzynarodowej, mówiąc o polskiej historii. Ja dzielę się natomiast swoim doświadczeniem z akcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jeszcze wówczas Muzeum II Wojny Światowej, gdzie pokazaliśmy w 160 miejscach na całym świecie wystawy o roku 1939 i teraz ze Szlakami Nadziei robimy podobnie. Siłą tej wystawy i siłą tego projektu jest to, że opowiadamy o polskiej historii, opowiadając też o tych miejscach, do których się z wystawą udajemy i to sprawia, drodzy Państwo, że nasi partnerzy na całym świecie chcą o tej wystawie słuchać i chcą słuchać polskiej historii. Drodzy Państwo, no, możemy powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej funkcjonuje od ponad 20 lat, realizuje swoje ustawowe zadania, ma wiele sukcesów, o których usłyszeliście z mojego wystąpienia, ale też będziecie słyszeć kolejne dni, ale to wszystko nie byłoby możliwe bez współpracy z tak doskonałym gronem, jakim jesteście Państwo. Nie będę mówił o zakresie działań edukacyjnych, bo to oczywiście wiecie, znacie naszą ofertę. Bardzo proszę Was o to, żebyście z przeświadczeniem, że korzystając z oferty Instytutu Pamięci Narodowej, korzystacie z ponad 20 lat doświadczenia jedynej unikatowej w skali nie Polski, nie Europy, ale świata, instytucji badawczej, edukacyjnej, memoratywnej, która zajmuje się historią XX wieku. Nie ma drugiej takiej instytucji na świecie i dzieląc się z naszą ofertą, zobaczcie też Państwo 93 kilometry akt zgromadzonych w naszym archiwum, ponad 3000 wydawnictw i publikacji, 200 historyków ze stopniami naukowymi, którzy całe swoje zawodowe życie poświęcają XX wiekowi i przy Państwa energii, Państwa życzliwości, Państwa zaangażowaniu i naszej codziennej pracy jestem przekonany, że możemy opowiedzieć o Polsce całemu światu. Dziękuję bardzo.
Panie prezesie, bardzo dziękuję. To było znakomite wprowadzenie, można powiedzieć wykład inauguracyjny naszych 16 spotkań polonijnych. Znakomite wprowadzenie, to czym jest Instytut Pamięci Narodowej. Państwo rzeczywiście pewnie w większości wiecie, większość z Was wie, pracowała z nami, współpracowała. Natomiast ta perspektywa, którą przedstawił Pan Prezes, Karol Nawrocki, pokazując nowe technologie, nowe możliwości. No to jest odpowiedź także na wasze potrzeby. Pracujecie z dziećmi, z młodzieżą na co dzień, wiecie, jakie są wyzwania, jak technologie wokół nas zmieniają rzeczywistość, a zatem ta droga pokazana przez pana prezesa wyzwania, osiągnięcia, czy też szlak, po którym będziemy my podążać, to rzeczywiście jest coś bardzo ważnego, fundamentalnego. Pewnie część z państwa, pan prezes wspomniał o szlakach nadziei, pan doktor Mateusz Marek rzeczywiście będzie miał wykład w Wilnie na ten temat, przedstawiając cały program. Część z państwa być może jest potomkami tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym szlaku, a na pewno spotykaliście się z ludźmi, którzy byli właśnie świadkami, uczestnikami szlaku nadziei, Odysei Wolności generała Andersa drugiego korpusu. Zanim oddam głos pani naczelnik Barbarze Pamrów, która powie właśnie o przystankach historia, o nowych założeniach, o tym, jak w tej chwili zmieniła się koncepcja funkcjonowania przystanków. Dodam jeszcze, że pani Basia od samego początku, od 16 lat wiernie towarzyszy tym spotkaniom polonijnym, więc tutaj będzie jej miejsce jak najbardziej uzasadnione. To jeszcze ta refleksja, że spotykamy się na żywo, to jest coś ważnego, coś niezwykle istotnego. Po 2 latach przerwy spotkania odbywały się, natomiast spotkania odbywały się w wersji online. Pandemia zmieniła cały świat, zmieniła relacje między ludźmi. Staramy się te relacje odbudowywać. Stąd każde spotkanie człowieka z człowiekiem, twarzą w twarz. Tutaj mamy 50 parę osób rzeczywiście z całego świata. Spotkanie z IPN-em, ale przede wszystkim z historią Polski, z najnowszą historią Polski. No to jest coś niesamowitego, z czego się bardzo cieszymy. I ten pomysł na Litwę przecież miał być realizowany 2 lata temu. Wówczas musieliśmy odwoływać wszystkie spotkania, przenosić właśnie w tą rzeczywistość wirtualną spotkania polonijne, 14. edycję, ale to było takie marzenie, żeby wyjechać poza granice Polski, pojechać na dawne kresy naszej ojczyzny, pokazać tą historię w taki sposób dotykalny. Wilno, Wileńszczyzna, część z państwa pewnie była, część z państwa, ci, którzy są po raz pierwszy, doświadczycie tego, jak żywa ciągle jest tam polskość, jak ważne są to miejsca i to będzie, jestem przekonany o tym, naprawdę wyjątkowe spotkanie dla nas wszystkich. No, możemy tylko ubolewać, że sytuacja na wschodzie tak się zmieniła, że myśląc sobie o tym, że pojedziemy kiedyś do Lwowa, mam nadzieję, że pojedziemy w kolejnych edycjach, czy do innych ważnych miejsc związanych z historią Polski, najnowszą historią Polski, ale nie tylko, no, że to wszystko, co się dzieje za wschodnią granicą, zwłaszcza agresja rosyjska na Ukrainę, ale i także Białoruś. Choć mamy ludzi z Białorusi, tutaj mamy największą grupę nauczycieli z Ukrainy, co nie jest oczywiście przypadkiem. Część z państwa dojeżdża gdzieś z tych terenów, które są dzisiaj w zagrożeniu, bezpośrednim zagrożeniu wojennym, więc jest to sytuacja zupełnie, zupełnie wyjątkowa. Dlatego tak pozwoliłem sobie to powiedzieć, że te 16 spotkania polonijne mają taki inny wymiar. Zapraszam panią naczelnik Barbarę Pamrów. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezesowi. My będziemy musieli się udać na inne spotkanie, ale bardzo gorąco państwa jeszcze raz witam. Ja z państwem spotkam się jutro, więc oddaję głos pani naczelnik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie w Centralnym Przystanku Historia. Jest to miejsce, które właśnie od czego zaczęło się przystanki Historia, najpierw właśnie w Polsce, a potem za granicą. Wielu z państwa korzystało z oferty i korzysta właśnie przystanków Historia. Ale w tym roku, tak jak pan prezes powiedział, pewne rewolucje w Instytucie nastąpiły i zostało powołane Biuro Przystanków Historia. Oddzielne biuro, którego zadaniem jest właśnie po pierwsze koordynowanie przystanków Historia na całym świecie. Jest to biuro jeszcze bardzo małe, ale już bardzo prężne, którego jedną z części jest właśnie Centralny Przystanek Historia. I jako, że moje serce jest z nim związane od początku, to też nie pominę tego faktu, że właśnie to miejsce jest jakby jedną nogą tego biura, a drugą jest właśnie wydział zajmujący się koordynowaniem przystanków Historia. Oczywiście odbyło się to w ścisłej współpracy z Biurem Edukacji Narodowej, bo to biuro właśnie edukacją zajmuje się od samego początku, jest tym jednym właśnie z pionów Instytutu. I w ramach właśnie biura, nowego Biura Przystanków Historia, zapraszałem państwa do kontaktu, do udziału właśnie w nowych, zagranicznych przystankach Historia. One będą przez to biuro właśnie koordynowane, a w ten sposób będą, mam nadzieję, w szybkim sposobie docierać do całego świata i te spotkania w ramach zagranicznych przystanków Historia będą mogły odbywać się regularnie, według pewnego planu. Wcześniej już wszystko będzie po prostu w ten sposób przygotowane, tak żeby też Państwo mieli jak największy komfort korzystania z naszej oferty. Oprócz tego oczywiście Biuro Przystanków Historia prowadzi działalność w kraju. Jednym z tych miejsc jest właśnie nasz Centralny Przystanek Historia, gdzie zapraszamy Państwa, jeżeli są Państwo w Polsce, do udziału w zajęciach tutaj w czasie swojego pobytu, do zobaczenia naszego miejsca, ale też do udziału w zajęciach online, bo prowadzimy też zajęcia online, z których korzystali nauczyciele właśnie szkół polonijnych. Dla nas sobotnie to nie jest wyzwaniem, więc zapraszamy serdecznie do udziału właśnie w takich zajęciach, które możemy prowadzić w czasie zajęć. Ale tak jak pan prezes wspomniał, nowym projektem Biura Przystanków Historii jest właśnie projekt teatralny, pierwszy taki projekt wyjazdowy, teatralny, przedstawiający historię Niedźwiedzia Wojtka. Tą historię też można oczywiście wzbogacić, oglądając nasz film o Niedźwiedziu Wojtku, który może państwo znaleźć w internecie w ramach cyklu Co by było, gdyby zwierzęta mówiły. Więc nowe biuro, a już ma wiele do pokazania, wiele do pochwalenia się, więc zapraszamy serdecznie do udziału i do kontaktu z naszym biurem właśnie w związku z organizowaniem nowych przystanków Historia w nowych miejscach, ale też w tych, których już Instytut był wcześniej, tak aby do każdego miejsca na świecie trafić i tam naszą historię najnowszą propagować. Dziękuję bardzo.